Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dziewiętnastego sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. W pierwszej sprawozdawczej części programu powiemy przede wszystkim o atmosferze przed papieską wizytą w Wielkiej Brytanii. Ujawnimy też najnowsze odkrycia w archiwach watykańskich, które pokazują, że Watykan mógł być większy niż jest dzisiaj. Na zakończenie refleksja księdza Edwarda Czai o biblijnych świadkach żywego słowa. Zapraszamy. Kościół i wspólnota migrantów stanowią nierozłączną parę. Przypomniał o tym watykański sekretarz stanu, odbierając wczoraj w Kalabrii Nagrodę Człowieka Roku. Uroczystości odbyły się w opactwie benedyktynów Florence w miasteczku San Giovanni in Fiore w południowych Włoszech. Nagrodę dla watykańskiego purpurata przyznało kalabryjskie stowarzyszenie zajmujące się włoską emigracją na świecie.
Kościół od wieków angażuje się na rzecz emigrantów, przypomniał kardynał Tarcisio Bertone. Nie pozostają oni sami, bo wraz z nimi emigrują także ich duszpasterze. Na przestrzeni wieków chrześcijaństwo posiało na świecie niezliczone dzieła miłosierdzia wszelkiego typu, przypomniał sekretarz stanu. Są wśród nich kościoły, szpitale, oratoria, sanatoria czy ośrodki pomocy dla najbardziej potrzebujących. W krajach goszczących emigrantów bardzo często struktury katolickich dzieł miłosierdzia stały się wzorem dla nowoczesnych systemów opieki społecznej. Watykański purpurat przywołał też postać założyciela Skalabrianów, błogosławionego Jana Chrzciciela Skalabriniego, którego misjonarze po dziś dzień pracują wśród imigrantów. Zapewniają im pomoc religijną, moralną, społeczną i prawną. Kardynał Bertone zauważył, że pomoc kościelna dla emigrantów ma charakteryzować miłość, determinacja i konkretność.
Papieska wizyta w Wielkiej Brytanii przyczyni się do ukazania znaczenia Kościoła katolickiego i posługi papieża w społeczeństwie, stwierdził koordynator tego wydarzenia ksiądz Andrew Summersgill. Po opublikowaniu programu podróży poznajemy coraz więcej szczegółów dotyczących papieskiej wizyty. Agencje donoszą m.in., że przed mszą w Glasgow dla papieża zaśpiewają zwyciężczynie brytyjskiej edycji Idola i Mam Talent.
Spotkanie z Benedyktem XVI w Westminster Hall, czyli najstarszej części pałacu będącego obecnie siedzibą obóz Parlamentu Zjednoczonego Królestwa, weźmie udział zarówno obecny premier James Cameron, jak i czterech jego poprzedników. Wygłoszone w tym miejscu przemówienie papieża postrzegane jest jako jeden z najważniejszych momentów pielgrzymki. Obserwatorzy przypominają, że to właśnie w Westminster Hall zostali skazani na śmierć Thomas Morus i Edmund Campion, obydwaj uznani przez Kościół katolicki za męczenników i ogłoszeni świętymi.
Przygotowaniom do papieskiej podróży do Wielkiej Brytanii towarzyszy też modlitwa. Dobrodzieje katolickiej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie zobowiązali się do odmówienia w intencji papieża 30 tysięcy dziesiątek różańca i do 130-dniowej adoracji eucharystycznej. Modlitewna akcja rozpoczęła się już w maju.
Tymczasem angielskie media dość obojętnie przyjęły ogłoszony wczoraj program papieskiej wizyty. Trudno w nich szukać jakichś szczególnych reakcji czy związanych z tym emocji.
The Times wczoraj na trzeciej stronie opublikował całostronicowy artykuł z dużym zdjęciem Benedykta XVI zatytułowany Skandal kładzie się cieniem na wizycie papieża. Jego treść w żadnej mierze nie dotyczy przebiegu papieskiej wizyty, a jedynie problemów prowadzonej przez benedyktynów szkoły na Ealingu w Londynie. Natomiast dzisiaj ta sama gazeta opublikowała na 17 stronie krótką notatkę na temat planu wizyty papieża Wielkiej Brytanii, z czego 1/3 artykułu dotyczy planowanej manifestacji pod hasłem Nie papieżowi w Hyde Parku. Niewątpliwie opublikowanie planu wizyty papieża jest ważne dla wszystkich katolików, którzy w spotkaniu z papieżem chcą uczestniczyć, gdyż aż do tej chwili nie były znane dokładnie godziny spotkań i przyjazdów papieża Benedykta XVI, a trzeba zaznaczyć, że będą miały miejsce tylko dwa duże zgromadzenia z udziałem papieża – czuwanie w Londynie w Hyde Parku przed beatyfikacją kardynała Newmana i msza święta beatyfikacyjna w Cofton Park w Birmingham. Z Londynu dla Radia Watykańskiego Leszek Szuta, jezuita.
Mam nadzieję, że obecność Benedykta XVI i jego słowa pomogą zrozumieć ludziom w naszym kraju, że wiara w Boga nie jest problemem, który trzeba rozwiązać, lecz darem, który należy odkryć. pisze w najnowszym wydaniu watykańskiego dziennika katolicki prymas Anglii i Walii. Nawiązując do polemik wokół papieskiej podróży, arcybiskup Vincent Nichols zauważa, że w dzisiejszym społeczeństwie wiara stała się problemem, czymś, co należy trzymać w ukryciu i usunąć z życia publicznego. Tymczasem prawda jest inna, podkreśla arcybiskup Westminsteru. Wiara w Boga jest wielkim bogactwem i daje ludziom radość. Jest ona wyzwoleniem i przewodnikiem, którego szukamy. Inspiracją i szkołą wytrwałości, źródłem przebaczenia i współczucia, czytamy w jutrzejszym L'Osservatore Romano. Zwierzchnik stołecznej archidiecezji zauważa również, że wizyta Benedykta XVI w Wielkiej Brytanii otwiera nowy rozdział w długich i złożonych relacjach między Zjednoczonym Królestwem i Stolicą Apostolską. Ważne jest, że papież przybywa na zaproszenie królowej i że oboje podzielają te same troski i wartości, pisze arcybiskup Vincent Nichols. Państwo Watykańskie mogło powstać 60 lat wcześniej i mogło być większe niż jest dzisiaj. Na potrzebny do tego kompromis polityczny nie zgodził się jednak wówczas Pius IX. Dowiadujemy się o tym z odtajnionych niedawno archiwów watykańskich z pontyfikatu Piusa XI. To on bowiem przed zawarciem paktów laterańskich w 1929 roku zarządził dokładne przebadanie poczynań swego poprzednika Piusa IX.
Okazało się, że władze Zjednoczonych Włoch, mając na względzie opinię międzynarodową, były gotowe na ustępstwa względem papieża. Zależało im na publicznym zademonstrowaniu dobrej woli względem biskupa Rzymu. Generał Raffaele Cadorna, który 20 września 1870 roku przypuścił atak na Wieczne Miasto, otrzymał w tym względzie bardzo dokładne instrukcje od premiera Zjednoczonych Włoch. Według nich jurysdykcji papieża miał podlegać nie tylko Watykan, ale również tak zwana Città Leonina, czyli dzielnica Borgo przylegająca do Watykanu. Wokół tego obszaru ciągnącego się nad Tybrem od Watykanu po Zamek Anioła w IX wieku papież Leon IV polecił wybudować mur. Skłonił go do tego najazd Saracenów w 846 roku, w czasie którego splądrowano Bazylikę Świętego Piotra.
W 1870 roku Pius IX oddał miasto niemal bez walki. Obrona Rzymu przez 14-tysięczną papieską armię miała charakter jedynie symboliczny. Pius IX zakazał bowiem zbytecznego rozlewu krwi. Kapitulacja podpisana przez papieskiego dowódcę Hermana Kanclera i wspomnianego już włoskiego generała Cadorna przewidywała przekazanie Rzymu w ręce Wiktora Emanuela II z wyjątkiem przy watykańskiej dzielnicy Borgo. Papież nie przystał na gest włoskiej władzy. Już nazajutrz po kapitulacji, kiedy papiescy żołnierze zwolnieni ze służby opuszczali Rzym, włoski generał otrzymał list, w którym Hermann Kanzler w imieniu Piusa IX domaga się od niego, by przysłał do Borga swych żołnierzy w celu zapewnienia porządku.
Dyplomatyczną grę z tej epoki dobrze dokumentuje korespondencja między generałem Cadornem i watykańskim sekretarzem stanu, kardynałem Giacomo Antonellim. Włoska strona czeka na jakikolwiek oficjalny gest Stolicy Apostolskiej, którym przejęłaby we władanie oferowane jej Borgo. Watykan zaś milczy, nie chcąc w ten sposób legitymizować aneksji papieskiego państwa. Kiedy już Pius IX zabierze w tej sprawie głos, powie jedynie, że była ona niesprawiedliwa, oparta na przemocy, a zatem nie była i nieważna. Ogłosi się przy tym więźniem włoskiej władzy, a na powrót międzynarodowej suwerenności papieskiego państwa będzie trzeba czekać aż do roku 1929.
Świadkowie żywego słowa.
Eliasz, prorok, mąż sprawiedliwy i człowiek wielkiego ducha.
Audycja księdza Edwarda Czai, jezuity.
Za czasów króla Achaza był w Izraelu mąż sprawiedliwy, człowiek wielkiego ducha, żyjący według nakazów pańskich. Rozmodlony, a w życiu i postępowaniu prawy pragnął całym sercem służyć wiernie Bogu. Dlatego też Bóg powołuje go, powierzając mu misję nawrócenia ludu Izraela. Nie było to zadanie łatwe, gdyż czas, w którym przyszło mu żyć, to czas szerzącego się odstępstwa Izraelitów od Boga i zwrócenia się ich serc do bogów pogańskich. Praktycznie Eliasz był jedynym prorokiem Boga prawdziwego. Wszystkich innych bowiem zamordowano. Jego modlitwa, sposób życia i działania tak bardzo raziły tych wszystkich, którzy odeszli od Boga, że próbowali również i jego zabić. Zadaniem zaś Eliasza było ocalić przymierze, jakie Bóg zawarł z Izraelem, i przywrócić czystość wyznawanej wierze. Dlatego też ten wielki prorok udaje się na górę Choreb, gdzie objawił się mu Bóg, który go umocnił i posłał ponownie do narodu izraelskiego, aby przypomniał mu, że jest jeden prawdziwy Bóg, z którym zawarł przymierze, a wszyscy inni to są tak zwani bożkowie. Jeśli się im służy, to zaciemnia się umysł i serce robi się przewrotne, a to wszystko prowadzi do zagłady człowieka. Prawdziwy zaś Bóg, Jahwe, jest jedynym Bogiem, który nie niszczy, ale nawraca do siebie ludzkie serca i daje prawdziwe życie, życie w wolności i miłości. Eliasz służył wiernie Bogu i starał się dobrze wypełnić powierzoną misję. Dlatego przy końcu tej właśnie misji, jak powiada druga księga królewska, ognisty wóz zabrał Eliasza do nieba. Prorok to posłaniec Boży, człowiek, poprzez którego Bóg chce mówić do swojego ludu, który przekazuje człowiekowi Bożą wolę, pocieszenie, umocnienie i nadzieję. Prorok to człowiek wskazujący drogę, którą trzeba iść, aby dotrzeć do niebieskiej ojczyzny. Ale prorok to również ten, który napomina, wzywa do nawrócenia, do porzucenia drogi zła i zwrócenia swojego serca na nowo ku Bogu. Tę właśnie misję powierzył Bóg prorokowi Eliaszowi, bowiem Izraelici, kiedy się ustabilizowali w ziemi obiecanej po długich latach wędrówki, zaczęli wreszcie dobrze żyć. Ziemia, którą zasiedlili, obfitowała w dobra wszelkiego rodzaju. Zatem spełniła się obietnica Boża względem nich. Ale niestety, im więcej czasu upływało od cudownych wydarzeń i interwencji Bożej opatrzności, tym bardziej zapominali o Bogu i przymierzu, które z Nim zawarli na górze Synaj. Taka to już jest przewrotna natura człowieka, że jak trwoga, to do Boga. Pamięta się o Nim, jak się Go potrzebuje. Ale kiedy dobrze się wiedzie, jak pokazuje historia, człowiek w dziwny sposób zapomina o Panu Bogu. Bo tak się zapatrzy w swoje dobro, że świata poza nim nie widzi. Jeśli zaś serce człowieka zostanie zajęte przez troski tego świata, to niestety nie ma w nim miejsca dla Boga. A wtedy właśnie różne dobra, które są w posiadaniu człowieka, stają się jego bożkami. I tak, a nie inaczej, stało się z Izraelitami. Odwrócili swoje serce od Boga, a zwrócili się do bożków pogańskich. Ale Pan Bóg w swojej dobroci nie zapomina nigdy o człowieku. Dlatego posyła do ludu Izraela wielkiego proroka Eliasza, aby napomniał ten lud i przypomniał mu, do kogo tak naprawdę należy. Zatem Eliasz chciał przekazać Izraelitom tę prawdę, że Pana Boga nie da się postawić na równi, na jednej półce obok ludzi i rzeczy i wyciągać go, kiedy zachodzi taka potrzeba, do zapychania tak zwanych dziur życiowych, kiedy choroba, kiedy nieszczęście, kiedy jakaś tam inna potrzeba. Eliasz przypomniał Izraelitom i nam również, że Bóg jest Bogiem jedynym i nie masz innego. I dlatego musi On być najważniejszy dla serca ludzkiego i to na wszystkich płaszczyznach ludzkiego życia. Bo jeśli zabraknie Boga w sercu i miłości do Niego, człowiek szybko znajdzie sobie inną miłość, rzeczy i osoby, którym zacznie służyć swoim życiem. Zadanie Eliasza nie było łatwe, gdyż, jak to powiedzieliśmy wyżej, był jedynym prorokiem Boga prawdziwego, a na dodatek nie tylko sam naród odszedł od Boga, ale i król Achab, który nie chcąc słuchać napomnień proroka, prześladował go i chciał go nawet zabić. Mimo sprzeciwu tak wielu, Eliasz był nieugięty w głoszeniu Słowa Bożego, wzywaniu do nawrócenia, do odstąpienia od zła i grzechu i zwrócenia się na nowo do Boga. Skąd u niego ta siła i wierność powierzonej mu misji? Otóż był on człowiekiem, którego serce było mocno zakorzenione w Bogu. Był człowiekiem, który poważnie traktował Boga i Jego przekazania. Był człowiekiem modlitwy i wielkiej ufności, że Bóg, skoro powierzył mu tę misję, będzie go wspierał swoją mocą i siłą, że Bóg sam przygotuje mu drogę i da siły, by przezwyciężyć wszelakie trudności, jakie napotka na drodze swojego życia. I dlatego Eliasz wypełnił swoje posłannictwo i swoim życiem i postępowaniem dał dowód mocnej wiary w niezachwianą potęgę Słowa Bożego, które jest zawsze skuteczne i zdolne osądzić ludzkie serca i myśli. Prorok Eliasz przypomina nam, ludziom XXI wieku, że każdy człowiek, który zawarł z Bogiem przymierze, czyli przyjął sakrament chrztu, należy do Boga i namaszczony został na proroka. Dlatego też bardzo ważne jest, abyśmy nigdy, niezależnie od okoliczności życiowych, nie zapomnieli o Bogu i o tym, że naszym zadaniem jest składać Bogu ofiarę ze swojego życia, czyli we wszystkich codziennych zajęciach. Mamy czynić widocznym, że się należy do Boga i że sposób, w jaki żyje i pracuje, ma pomóc ludziom dostrzegać i doświadczać Boga. Mamy przyznawać się do naszej wiary i otwierać innym oczy na Boga, który jest obecny w naszym ludzkim życiu. Eliasz był prawdziwie człowiekiem Bożym zatroskanym o sprawy Pana. Obyśmy w naszym życiu przynajmniej tyle samo troszczyli się o Boże życie w nas, ile troszczymy się o tak zwane nasze sprawy. Obyśmy nigdy nie byli nauczycielami zła, siejąc zgorszenie i zachęcając innych do robienia złych rzeczy, ale abyśmy zawsze, tak jak Eliasz, mówili swoim życiem o miłości, o przebaczeniu, o dobru, którym jest sam Bóg.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.